rozkochany w Jego miłości, przeżywający radość z własnego zbawienia i czyniący Ewangelię praktyczną dla tych, którzy potrzebują ratunku. Jeszcze raz. Zakochany w Chrystusie, zakochany w Jego miłości, przeżywający radość z własnego zbawienia, czyniący Ewangelię praktyczną dla tych, którzy potrzebują ratunku. Dzisiaj chciałbym wam pokazać więź między dwojgiem ludzi, w których to zdanie jest siłą, jest prawdą, jest mocą w ich życiu. Fragment, na którym chciałbym oprzeć dzisiaj rozważanie, pochodzi z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział od wiersza pierwszego do wiersza jedenastego. Drugi list Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, ukochanego syna, niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan Jezus Chrystus, będą twoim udziałem. Apostoł Paweł znajduje się w więzieniu, kiedy wypisał ten list. Około roku 67. I wiemy o tym z historii, że w roku 70. została zburzona ta wielka, ogromna, budowana przez 40 lat świątynia w centrum Jerozolimy. Za czasów Nerona powstało tak wielkie i silne prześladowanie, że apostoł Paweł został uwięziony dwukrotnie. Kiedy pisał ten list do Tymoteusza, już był w celi śmierci. Wielokrotnie przebywał w więzieniach i wielokrotnie mówił o tym, że zobaczymy się jeszcze, że to jeszcze nie koniec, że Pan da łaskę i da uwolnienie po to, żebyśmy się spotkali. Natomiast ten list pisze, będąc już niemalże przekonanym o tym, że to są jego ostatnie momenty życia. I tak właśnie się stało. Apostoł Paweł, uwięziony w Rzymie, już nie wyszedł z tego więzienia. Już w tym czasie nie wyszedł. Został zakuty w kajdany. Tak jak do tej pory odbywał więzienie o niezaostrzonym rygorze. Był to jakiś areszt domowy. Mógł pisać swobodnie. To jest ostatni list, który swobodnie mógł napisać. Został zakuty w kajdany i potraktowany surowo, ponieważ Neron chciał absolutnie wyplenić z cesarstwa rzymskiego chrześcijaństwo. Tymoteusz, któż to taki? To syn Żydówki i Greka. Tymoteusz to młodzieniec. Kiedy po raz pierwszy, podczas pierwszej podróży misyjnej, apostoł Paweł z Barnabą spotkali Tymoteusza, mógł mieć wtedy około 20 lat. Lois i Eunike, babcia i mama. One znały Stary Testament i postępowały zgodnie z postanowieniem pism Starego Testamentu. To dlatego też podczas pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła kiedy tylko usłyszały Ewangelię, którą głosi apostoł Paweł, nawróciły się. Przyjęły, były gotowe, przygotowały się wystarczająco na to, aby przyjąć Mesjasza, czyli przyjąć Ewangelię o Jezusie Chrystusie. To jest ważne. Kiedy przychodzisz tu i słyszysz zwiastowanie, ważnym jest to, abyś wiedział, wiedziała, że należy przygotować swoje serce. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy będzie zwiastowana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, nieprzygotowane twoje serce może odrzucić prawdy Ewangelii. I wyjdziesz stąd niezmieniona, niedotknięty. Ewangelia może spłynąć po tobie, nie robiąc nic w twoim życiu, nie dokonując absolutnie żadnej zmiany. Zatem Lois i Eunike, a również Tymoteusz, byli przygotowani na to, że w momencie, kiedy była zwiastowana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, byli zdolni do tego, żeby ją przyjąć. Wiem, że można zatwardzić tak swoje serce. Zatwardzić, zabrudzić, zapaskudzić, przykryć wieloma sprawami codziennego życia. Jezus o tym mówił, o troskach, o trudnościach, o próbach, o pokusach. To wszystko może przykryć. Zdolność do przyjęcia Ewangelii. I to skutecznie przykrywa. Jezus, mówiąc o czterech rodzajach ludzi, nie chciał poszufladkować nas, tylko chciał nam powiedzieć o ważnej prawdzie. Biorąc pod uwagę nasze zgromadzenie, bądź co bądź niewielkie, teoretycznie, zgodnie z Ewangelią Jezusa, tylko 1/4 nas powinna skutecznie przyjąć Ewangelię. Ale nie chodzi o wyliczenia. Pan Jezus chciał powiedzieć, że są takie okoliczności w życiu, że zasiewane Słowo Boże, padające na różny grunt naszego serca, nie może się w nim zakorzenić i nie może wydać owoców zgodnych z jej treścią. Dlaczego? Jezus mówi o jednej przyczynie. Ziarno jest najwyższej jakości. Ziarno jest najwyższej klasy. Ziarno, do ziarna nie można się przyczepić. Czyli do Ewangelii Jezusa Chrystusa nie można się przyczepić. Nie można znaleźć tam wady. Ono nie ma wady. Ewangelia o Chrystusie Jezusie, który umarł i zmartwychwstał, który poszedł i króluje, który przyjdzie z powrotem jako Pan i Władca, nie ma wady. Jezus mówił o tym, że wadą w zasiewanej Ewangelii jest grunt skalisty, grunt, na którym rośnie wiele chwastów, grunt podatny na działanie duchowych sił, ale nie Bożych duchowych sił. To Jezus podawał za przyczynę, dlaczego Ewangelia nie może zostać zakorzeniona w sercu człowieka, ponieważ serce człowieka stanowi problem. Apostoł Paweł poświęcił swoje życie na to, aby głosić Ewangelię, a więc ona musi mieć wartość, ona musi mieć znaczenie. I ta relacja z Tymoteuszem polega na tym, że apostoł Paweł jest już w celu śmierci. Zatem kto przejmie po nim odpowiedzialność stawania w prawdzie? A wiemy o tym, że apostoł Paweł był wyjątkowy, dlatego że szedł tam, gdzie inni nie chcieli pójść. Robił to, czego inni nie chcieli zrobić. To znaczy co? Publicznie przyznawać się do Chrystusa. Nawet za cenę prześladowania, tortur, kamienowania, oszczerstw, kłamstw. I tak i tak stał w prawdzie Ewangelii. Uchwycił się Chrystusa i był zdolny do tego, żeby przejść każdą próbę. Teraz, będąc w celi śmierci, mówi do Tymoteusza: wiem, jakie jest trudne przed tobą zadanie. Wiem, co to znaczy być Chrystusowym. Wiem, co to należeć do Chrystusa w tym świecie. Wiem. Ponieważ niejednokrotnie znosiłem obelgi różnej maści prześladowań o różnych ludzi. Tylko dlatego, że należy do Chrystusa. Apostoł Paweł pisze do niego: z woli Boga apostoł Chrystusa. Apostoł Paweł traktował Tymoteusza jak syna w wierze. Po co pisze apostoł Paweł z autorytetu Chrystusa? Wiecie dlaczego? Bo apostoł Paweł wiedział, że Tymoteusz zrobi z tego użytek. I kiedy właśnie tak pisze pozdrowienie apostoł Paweł, jasne jest to, że to nie jest tylko list do Tymoteusza. To jest list do każdego, kto będzie słuchał tych słów. Paweł podkreśla, iż to, co powie, jest zgodne z planem i celem Boga. A zatem to nie jest tylko ludzka rada do tego, jak się ułożyć w życiu, żeby było dobrze. To, co apostoł Paweł chce powiedzieć w tym liście, jest zgodne z Bożym celem i z Bożym planem. A więc ten list ma wartość ponadczasową. To nie jest tylko układ pomiędzy jednym a drugim. To jest wartość dla każdego, kto szuka Boga. Apostoł Paweł posłany z obietnicą życia Jezusa Chrystusa. Ewangelia głoszona przez apostoła Pawła mówi jedno, że ci, którzy są martwi. Ewangelista Jan z kolei mówił: ten, kto nie wierzy w Jezusa, podlega pod sąd. Dlaczego? Dlaczego człowiek niewierzący w Jezusa Chrystusa już dziś podlega pod sąd? Bo odmówił. Bo odmówił Bogu. Ja bym mógł powiedzieć: Bogu można odmówić, ale ma to wieczne konsekwencje. Zatem, jeśli ludzie odmawiają Bogu posłuszeństwa i wiary, spotyka ich wieczna konsekwencja. Oczywiście tu na ziemi już człowiek doświadcza wielu zmagań życia codziennego bez Boga. Często oczywiście obwiniając Boga za to. Ale powodem i przyczyną braku radości z tego, kim jesteśmy i co mamy, jest mały związek z Bogiem. Nasze narzekania na innych ludzi, narzekania na rządy, narzekania na to, co inni robią, co inni mówią, nie wynika z miłości ani do bliźniego, ani miłości do siebie, ani miłości do Boga. Przeżywający radość ze swojego zbawienia to ludzie zapatrzeni w Chrystusa. To ludzie trzymający się Chrystusa. To ludzie, którzy każdego dnia wiedzą, kim są w Chrystusie. Apostoł Paweł w powitaniu mówi: niech łaska, miłosierdzie i pokój. Apostoł Paweł życzy Tymoteuszowi wszystkiego, co najlepsze. Kiedy potrzebujemy miłosierdzia? Czyż nie wtedy, kiedy zawodzimy? Czyż nie wtedy, kiedy popełniamy błędy, grzechy? Wtedy potrzebujemy miłosierdzia. Kiedy potrzebujemy łaskę? Łaskę? No właśnie. Czyż nie wtedy, kiedy przychodzi nam osądzić samego siebie? Według jakiej miary sądzimy samego siebie? Na podstawie czego Bóg osądzi nas? Na podstawie naszych czynów? Odpowiedz sobie sam, czy jesteś w stanie znieść ten sąd? Czy zaskarbiłeś sobie tak wiele dobrych uczynków, żeby przezwyciężyły te słabe, kiepskie? A więc kiedy powołujemy się na łaskę? Wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że jeśli przejdziemy przez sprawiedliwy sąd Boży, to nie uratujemy się. Jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, że czeka nas Boży sprawiedliwy sąd, że Bóg odda każdemu według jego uczynków, no to wtedy potrzebna jest nam łaska. A kiedy potrzebujemy Bożego pokoju? Przypomnę tylko Szczepana. On, który był kamieniowany, mówi podniesionym wzrokiem do Boga: nie policz im tego grzechu, nie policz im tego. Więc co on ma w sercu? Co on ma w umyśle? Człowiek, który jest kamienowany, zabijany, mówi: nie policz im tego grzechu. Co on ma w sercu? On jest pojednany z Bogiem. On jest pojednany z Bogiem. On wie, do kogo należy. On wie, gdzie on idzie. Dlatego mówi: nie policz im niczego, co źle robią w stosunku do mnie. Niczego. Dlaczego? Bo ja jestem z Tobą pojednany i nie mam zamiaru. Nie mam zamiaru rezygnować z tego. Nie mam zamiaru gorzej traktować ludzi, niż oczekiwać tego, żebyś Ty mnie traktował, Boże. Jeśli ja oczekuję, żebyś traktował mnie z miłosierdziem i łaską, to nie zamierzam traktować innych ludzi bez miłosierdzia i bez łaski. Chociaż to jest trudne. Ale człowiek, który jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Będziemy tak żyli i postępowali nie dlatego, że się nauczymy, ale będziemy tak postępowali dlatego, że będzie w nas Chrystus. Stary człowiek przeminął, a teraz jest ten związany z Chrystusem. On wyda owoce. On wyda owoce miłosierdzia i łaski. On. Dziękowanie Bogu za Tymoteusza. Dziękuję za Ciebie, czytam od 3 wiersza. Dziękuję za Ciebie Bogu, któremu służę z czystym sumieniem, tak jak moi przodkowie, gdy w moich modlitwach nieustannie dniem i nocą o Tobie wspominam. Pragnę Cię zobaczyć, nie mogę zapomnieć Twoich łez. Tęsknię więc za radością spotkania z Tobą. Wciąż pamiętam Twą nieobłudną wiarę. Zadomowiła się ona najpierw w Twojej babce Lois oraz w Twojej matce Eunice. A teraz jestem pewien, że również w Tobie. Jakież to jest piękne. Wzruszasz się czasami? To jest piękne. To mówi mężczyzna do mężczyzny. To mówi 67-letni, bardzo dojrzały mężczyzna do coś tam ponad 30-letniego, jeszcze cały czas młodego Tymoteusza. Apostoł Paweł mówi: dziękowanie Bogu za Ciebie to moja radość. Dziękowanie Bogu za Ciebie to moja radość. Uważaj. Dziękując Bogu za osobę bliską, przeżywamy radość. Wiecie, co powiedział później apostoł Paweł? Z czystym sumieniem. Ja po sobie wiem, że jeśli mam urazę do kogoś i nie załatwię tej sprawy z tym człowiekiem, to chcę wam powiedzieć, że dziękowanie Bogu za tego człowieka wcale nie jest wielką radością. Jeśli mam urazę do niego, jeśli mam pretensje, żal, jeśli mam zarzuty, oskarżenia, staniecie w modlitwie i dziękowanie za tą osobę nie jest moją radością. To ten żal, ta frustracja, ten gniew, ten bunt, ta złość przykrywa tą radość. Jeśli miałbym być zmuszony do dziękowania za kogoś, kogo nie obdarzam przyjemnym uczuciem, to nie jest radość. A apostoł Paweł mówi: za każdym razem, kiedy dziękuję za Ciebie, przeżywam radość. A więc co musi się dziać pomiędzy tym Pawłem i Tymoteuszem? Absolutnie zero barier. Nie ma żadnej złej myśli. Nie ma. Nie ma pretensji. Tego nie ma. I dlatego on mówi z czystym sumieniem, absolutnie z czystym sumieniem, bez żadnych pretensji. Wtedy życie z Bogiem jest radością. Wtedy to jest piękne. Wtedy można się wzruszać, trzeba płakać nawet. Pragnę Cię zobaczyć. Apostoł Paweł mówi, pragnę Cię zobaczyć. No tak, jeśli z radością za Ciebie dziękuję, jeśli jesteśmy daleko, to pragnę Cię widzieć. Jeśli mam do Ciebie żal i pretensje, absolutnie, ja nie chcę Cię widzieć. Żyj tam, ja tu, w porządku. Mówi się nawet, że nawet najpiękniejsi rodzice, najwspanialsi rodzice, to i tak dzieci powinny mieszkać osobno. A on mówi, okej, pracujemy na dwóch różnych polach, jesteśmy w dwóch różnych miejscach, mamy swoje zadania, ale kiedy Cię nie widzę, to tęsknię za Tobą. A kiedy Cię widzę, to się cieszę. To się po prostu cieszę. To się raduje. Paweł był świadomy zbliżającego się końca swojego życia i pisze, nie mogę zapomnieć Twoich łez. O. I to jest nowa przestrzeń życia z Bogiem. Czy nie jest tak, że często płaczemy z powodu niepowodzeń, straty, uświadomienia sobie zmarnowanego życia, bólu i cierpienia, które zadaliśmy? To są łzy nieszczęścia. Prawdziwe, szczere, takie powinny być. One tak właśnie gorzko smakują, ale oczyszczają, czyż nie? Lepiej jest popłakać, kiedy przeżywamy stratę i porażkę, bo wtedy jest nam lżej. Jeśli nie płaczemy, to załatwiamy sprawy, emocji inaczej. A jak płaczemy, to się oczyszczamy. Natomiast apostoł Paweł chce powiedzieć do Tymoteusza, widziałem Twoje łzy, kiedy w Troadzie dokonywało się ostateczne aresztowanie Pawła. Wiecie, co to znaczy? Kiedy odchodzi ode mnie mój tata, ja płaczę. Wiele słów wypowiedziałem na temat mojego taty, chociażby z tego miejsca. Mnie i mojego tatę. Wiele razy opowiadam moją historię, mojego życia, gdzie się wychowywałem i jakie miałem relacje z tatą. Wiele razy. Ale kiedy mój tata umarł, a ja się dowiedziałem o tym w Wiśle, tego samego wieczora, kiedy dowiedziałem się, że mój tata nie żyje, nie mogłem powstrzymać moich łez. I kiedy jechałem ja nie wiem, ile jest z Wisły do Bielska Podlaskiego, trochę kilometrów. Podejrzewam, że zrobiłem 500-600 kilometrów. Ja pisałem, ja się modliłem i cały czas szkliły mi się oczy. I nie mogłem zrozumieć, dlaczego. Nawet czasami chciałem, w sercu mówiłem, dobra, już wystarczy, weź się podnieś, idź do przodu, no, takie jest życie. Nie. Kiedy doszedłem do domu, kiedy miałem wejść po schodach na klatkę, przeżyłem takie uczucie po wypadku samochodowym. Kiedy wszystko już opadło, kiedy stres i napięcie po tym wypadku samochodowym opadło, raptem ścięło mnie z nóg. Dokładnie tak samo było w przypadku, kiedy jechałem żegnać i świętować życie mojego ojca. Po prostu mnie ścięło. I rozpoznałem w tym, że to nie jestem ja. To znaczy, to nie jest moje serce tego nastolatka, który czuł do niego nienawiść przez lata. To było serce inne, to było serce nowe, to było serce, które zdolne było do tego, żeby płakać nad stratą. Dalej idziemy. Pragnę Cię zobaczyć. Paweł był świadomy tego wszystkiego. Nie mogę zapomnieć Twoich łez. Tęsknię za radością spotkania z Tobą. Mamy ulubionych ludzi. Tak się zachowujemy, kiedy biegniemy do człowieka, z którym jest nam dobrze. Bez względu na to, czy dziecko, czy kobieta, czy mężczyzna, bez względu. Kiedy mam przyjść na spotkanie z człowiekiem, który ma powiedzieć mi coś trudnego, znowu powiedzieć, że coś nie tak w moim życiu. Kiedy ma powiedzieć mi prawdę? To jest tak. Nie jest radość. Zwlekanie. Nie chcę tam iść. Nie chcę tam iść. Nie chcę się tego podejmować. Nie chcę. Oddalam to od siebie. I zobaczcie, co Paweł mówi o spotkaniu z Tymoteuszem. Co on mówi? Tęsknię za radością spotkania. To spotkanie daje radość. O. I znowu. Czy masz w życiu ludzi, których podobnie jak apostoł Paweł tęsknisz za tą radością przeżywania spotkania? Jeśli nie, okej, jestem w stanie to zrozumieć. Ja też. Absolutnie też. Nie tęskniłem w swoim życiu za nikim. Przynajmniej tak mi się wydawało. To znaczy, obudowywałem moje serce i mówiłem na zewnątrz tak, żeby inni uwierzyli w to, że ja nie tęsknię. Taki twardziel, wiecie. Ja sobie dobrze radzę. Ja za bardzo nie potrzebuję ani tego, ani tamtego. Mam dobrą pracę, perspektywicznie jest. Klimat taki, wszystko w porządku. Ale wyszło. Wyszło. Przykrywana tęsknota jakimiś postawami, jakimiś maskami. Uogólnienie, koloryzowanie, nieprzyznawanie się i takie wiele różnych innych rzeczy sprawia, że po prostu najzwyczajniej w świecie przekazujemy innym jakąś informację, że ja sobie świetnie radzę i ja za nikim nie tęsknię. Do czasu. Ci, którzy mnie lepiej znają, wiedzą, że czas to jedna z moich ulubionych form testu. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nas testuje na przestrzeni dekady, 20 lat, 30 lat, 40 lat, a nawet 50 lat. Izrael szedł przez pustynię 40 lat. To był test. A ile ludzkość czekała na kolejnego proroka od ostatniego do Jana Chrzciciela? Ile? Boga. 400 lat. 400 lat czekaliśmy na pojawienie się proroka w imieniu Pana. To chyba kilka pokoleń się skończyło. Czy to było celowe? Jasne, że tak. Musiało minąć wiele pokoleń, aby ludzie w ogóle byli zdolni do tego, żeby przyjąć Ewangelię, którą Bóg przygotowywał od wieków. Czy my jesteśmy pokoleniem przygotowanym na przyjęcie Ewangelii do swojego serca? Czy Bóg znowu ma czekać albo spowodować, żebyśmy czekali na Ewangelię przez kolejne 100 lat? Być może jest to czas dla nas, w którym podejmujemy nasze decyzje. Dlatego od 6 wiersza przypominam Ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, Jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Rozpal na nowo oznacza podtrzymuj ogień duchowego daru. Bóg, kiedy daje nam wierzyć i pozwala nam przylgnąć do siebie, Bóg daje nam dary. Po co? Abyśmy mogli żyć w nowy sposób, abyśmy prowadzili nowo jakościowe życie. Bez tego duchowego daru żylibyśmy po staremu, tylko mówilibyśmy, że wierzymy. Dzięki darowi, dzięki darom, obdarowaniom Boga możemy żyć inaczej. I apostoł Paweł mówi, rozpal na nowo. Co się dzieje z Tymoteuszem? Apostoł Paweł jest w więzieniu, a Tymoteusz? Marnieje. Jakie dary miał apostoł Tymoteusz? Tymoteusz dostał dar nauczania i głoszenia Ewangelii. Był nauczycielem Słowa Bożego i zajmował się głoszeniem Ewangelii. Co takiego sprawiało, że Tymoteusz zaczął kierować się lękiem, obawą i strachem? Co się stało? Jakie siły? I uwaga, to będzie ważne i chciałbym, żebyście pilnie tego słuchali, dlatego że to jest ważne, żebyście wy sami określili swoje siły hamulcowe. Ręczny zaciągany w naszym życiu. W życiu Tymoteusza też ktoś zaciągał ręczny. Kto? Uwaga. Rzymscy prześladowcy za czasów Nerona. Tak. Dokładnie tak. Apostoł Paweł siedział w więzieniu, a ludzie, którzy się przyznawali do apostoła Pawła, mogli stracić życie. To dlatego nikt go tam nie odwiedzał. Neron naprawdę uwziął się na chrześcijanach. Naprawdę. I naprawdę doprowadzał ich do śmierci. Naprawdę. Oni ginęli. I wiecie, co apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza? Cierp, mój synu. Czekajcie. Czy to są najlepsze życzenia urodzinowe? Dlaczego ojciec mówi do syna, cierp ze mną? Co to za życzenia? Czy my mamy tego sobie życzyć? No wiesz, dostaję dużo razów, uwzięli się na mnie, no to wiesz co? To weź cierp ze mną. Wiecie, kiedy Tymoteusz zacznie cierpieć? Kiedy przestanie kierować się lękiem, obawą i strachem. Kiedy przestanie być tchórzem. Dlaczego? Bo być chrześcijaninem w czasach Nerona to wielkie wyzwanie. I żeby przyjść odwiedzić do Rzymu apostoła Pawła, wiązało się to z więzami. W najgorszym wypadku śmierć i cela śmierci, w najlepszym przypadku jakieś tortury, a jeśli się nie przyzna, to może go nikt nie rozpozna i nikt go nie zauważy. Co dzieje się z człowiekiem, który kieruje się lękiem i strachem i nie przyznaje się do Chrystusa w tym świecie? Co się z tym człowiekiem staje? Wiecie co? To tak jak wiemy, że mamy paliwo w naszym życiu i ktoś nam to paliwo zabiera. I teraz, bez paliwa nie pójdziesz nigdzie. Siedzisz i zastanawiasz się. Z wieloma osobami rozmawiam. Siedzenie, nic nie robienie i zastanawianie się, do czego wiedzie? Wiele razy ktoś mi mówi, no, pojawiają się bardzo kosmiczne teorie na temat mojego życia. Pomysły prawie, że nie z tej ziemi. Co jest dla nowego życia paliwem? No właśnie. Przyznawanie się do Chrystusa. To jest paliwem. Odwaga. To jest paliwem. Nieprzyznawanie się niczego nie załatwia. Po drugie, wrogość członków społeczności efeskiej, która sprzeciwiała się jego przywództwu. Wiecie, tam była Artemida Efeska. Pamiętacie kult Artemidy Efeskiej? Taka duży posąg Artemidy Efeskiej. I kiedy apostoł Paweł tam poszedł, tak? A wiecie, co się stało? Ewangelia głoszona przez apostoła Pawła w taki sposób tam zmieniała ludzkie życie, że ludzie przestali kupować te małe rzeźby artemidki efeskiej. Wiecie, co się stało? Ci rzeźbiarze zjednoczyli się razem, krzyknęli: on jest przeciwko, oni są przeciwko naszej Artemidy Efeskiej, niech żyje Artemida Efeska, Artemida Efeska. I wiecie, co zrobili? Wyprowadzili apostoła Pawła wraz z jego Ewangelią i Chrystusem i powiedzieli: bye bye, nie potrzebujemy cię. No i co? I biznes kwitł. I szło dalej. I kręciło się. Ludzie żyli, cieszyli się. Ale co, czego brakowało w Efezie? Życia, Chrystusa, prawdy, zbawienia, tego brakowało. No i teraz tak, apostoł Paweł tam został, dostał baty w Efezie takie, że się w głowie nie mieści i zostawił tam Tymoteusza. Sam poszedł i zostawił w tym całym kociołku Tymoteusza, a Tymoteusz miał ledwie 20 parę lat. I on z tymi po prostu wszystkimi rzeźbiarzami, tymi wszystkimi ważnymi i mniej ważnymi ludźmi, tam prowadził dysputy. Mógł używać dar nauczania i ewangelizowania. I wiecie, co się stało pod wpływem tego nauczania i ewangelizowania, spotkania z tymi ludźmi? Gasł. Bo trudności i przeszkody były już tak duże i tak ciężkie, że po prostu gasł. Apostoł Paweł mówi: wzbudź na nowo ten dar, rozpal na nowo ogień Bożego Ducha w sobie i lepiej, żebyś cierpiał, niż się schował za barykadą. To nie ja, ja nie znam Jezusa, ja nie znam Pawła, ja nie znam nikogo. Jeśli raz zostajesz powołany, to już nie ma odwrotu. A zatem może przemyśl sprawę. Jezus też o tym mówił. Jeśli chcesz pójść za mną, oblicz koszta. Pójście za Jezusem nie jest dla wszystkich. Ale jeśli uważasz, że w Nim jest ratunek, to On cię uratuje. Będziesz miał nowe życie. I nie przejmuj się dzisiaj ceną. Zapatrz się na Chrystusa. Jeśli utrzymasz się Chrystusa, to przeprowadzi cię przez każdą próbę. Przez absolutnie każdą próbę. I ostatni rzecz, ataki fałszywych nauczycieli. Młody nauczyciel był narażony na to, że przychodzą starsi, ważniejsi, bardziej wykształceni, szybciej mówiący. A młody, niedoświadczony, nie mający za sobą wiele siły, plecy takie niewielkie, ważnych ludzi w mieście też nie ma po swojej stronie. Ma tylko Boga po swojej stronie. Ciekawe, czy to wystarczające plecy. Amen? Tak? Dokładnie tacy jesteśmy tu. Może niewiele znaczący w tym świecie, ale z Bogiem. Bogu trzeba być wiernym. I Bóg zrobi swoje dzieło w czasie, kiedy On chce. Jeszcze rzecz. Jakiego ducha apostoł Paweł powiedział: nie mamy? Nie mamy ducha bojaźni i lęku. A jakiego ducha? Mocy. Ducha miłości i ducha trzeźwego myślenia. Czyli zdyscyplinowanego myślenia, opanowanego myślenia, który daje ustalić priorytety. Co jest w naszym życiu najważniejsze? Kończę. Jeśli chcesz żyć dla Boga, to posłuchaj. On nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem. nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską, daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno przed wiekami, objawiła się ona teraz wraz z przyjściem naszego Zbawcy, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a głosząc dobrą nowinę, rzucił światło na życie i na nieśmiertelność. Zatem, rozkochany w Chrystusie i Jego miłością, zainspirowany Chrystusem i Jego miłością, przeżywający radość, radość ze swojego zbawienia, czyniący Ewangelię praktyczną dla tych, którzy dzisiaj potrzebują ratunku. Czy to Twoje marzenie? Czy to może być Twoje marzenie? Czy chcesz tak marzyć? Czy Ty chcesz, żeby to się stało realnością w Twoim życiu? Powstań i przyjdź z tym do Boga. Zapraszam.